Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Czy to przysłowie jest dziś wyjątkowo aktualne? W naszym studiu kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Maciej Skorupski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, Stały Komitet Konwencji Berneńskiej zagłosował za obniżeniem statusu ochronnego wilka. Co to właściwie znaczy?
Generalnie znaczy to, że w państwach Europy, w których był on uznawany za ściśle chronionego, rzeczywiście ten status zostanie obniżony do gatunku chronionego. A w związku z tym te restrykcje ochronne trochę zelżeją. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia dla naszego kraju, gdyż mimo tego statusu europejskiego Polska zawsze była krajem, w którym miała derogację prawną i możliwość obniżenia tego statusu ochronnego, który nie był obniżony.
Czyli cokolwiek by zrobiła Unia Europejska, to i tak my musimy w ramach własnych przepisów pozmieniać.
To znaczy, sytuacja jest taka, że rzeczywiście prawo krajowe będzie decydowało, na jaki status ochronny będzie, ponieważ umożliwiało prawo unijne, żeby ten status ochronny był niższy, a nie był niższy, tylko był w formie ścisłej ochrony. Nie należy się spodziewać, że cokolwiek się zmieni.
Pana zdaniem to jest decyzja, mówię o tym głosowaniu, w którym zresztą Polska też była za obniżeniem statusu ochrony wilka, jest decyzją pod publiczkę. Mówi się nawet, że to jest zemsta za kucyka Doli, należącego do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej.
To prawda, że decyzje, które są podejmowane, często nie są oparte o analizy zespołów naukowych, które mają dane na ten temat, tylko często pewne zdarzenia, które działają na emocje, powodują pewne ruchy czy zmiany również w prawie. No to jest najgorsze, co może się zdarzyć, ponieważ jeżeli człowiek włącza emocje w zmiany prawne, no jest to najgorsze z możliwych rozwiązań.
Mówi pan, że nic w Polsce się nie zmieni raczej. Dlaczego pan tak twierdzi?
Tak jak mówię, od lat można było gospodarować populacjami wilka w sposób bardziej racjonalny.
Ale zmienił się teraz rząd niedawno.
To od lat, to znaczy, to były czasy, kiedy były różne rządy. Rozmawiamy o kilkunastu latach. W związku z tym dotychczas żadne władze nie były do końca zainteresowane, żeby w jakikolwiek sposób bardziej aktywny zaangażować się w gospodarowanie dużymi drapieżnikami. Takie opracowania dotyczące możliwych scenariuszy i koniecznych rozwiązań ochrony takiej czynnej wilka na przykład były zrealizowane przez profesora Okarmy już też kilkanaście lat temu i one cały czas leżą w ministerstwie i czekają pewnie na swoją realizację.
Czy pana zdaniem wilk powinien być zwierzęciem, które może być odławiane przez myśliwych w Polsce?
Biologię i behawior wilka znamy, ponieważ towarzyszy on człowiekowi od tysięcy lat. Jest to opisane w książkach i wiadomo, jak wilk zachowuje się pod silną presją człowieka i jak wilk zachowuje się w momencie, kiedy obejmuje się go jakiegoś rodzaju formą ochrony, bądź ścisłą ochroną. Niestety jest to duży drapieżnik i w związku z tym, kiedy nie wywiera się na niego żadnej presji, kolejne pokolenia już nie pamiętają, że człowiek mógłby być zagrożeniem dla wilka, a w związku z tym nie boją się człowieka. Obecnie taką fazę obserwujemy w Polsce. Niestety również pod Poznaniem, w populacjach wilka otaczających Poznań, mamy osobniki, które kompletnie nie boją się człowieka, ignorują jego i w biały dzień potrafią zbliżać się do ludzi, absolutnie nie wykazując żadnego lęku.
Pan powiedział mi przed wejściem do studia, że osobiście obserwuje pan te wilki.
No, jest to być może dla słuchaczy może być bardzo zadziwiające bądź ciekawe, że wilk na odgłos strzałów, na przykład polowań zbiorowych, pojawia się na terenie tych polowań i podchodzi do myśliwych, siada przed nimi, obserwuje.
Zachowuje się jak pies.
Nie, zdecydowanie nie. Zachowuje się jak łowca, ponieważ celem jest raczej skorzystanie z nieumiejętności myśliwego i na przykład skorzystanie z łatwego łupu, jakim mogą być postrzałki. Czasem też zdarza się, że często, że również atakują czy polują na psy, które biorą udział w polowaniu. Dzisiaj słyszałem tą historię, że jeden z gończych psów został właśnie zarżnięty przez wilki. Akurat to w lasach górskich na południowym wschodzie Polski. No to się dzieje.
Może ci myśliwi, pozostawiając też te łupy dostępne wilkom, przyzwyczaili te zwierzęta i gdzieś trochę zachęcili do kontaktów.
No, sytuacja jest dosyć też mało rozpoznana albo mało rozeznana przez społeczeństwo. Krąży mit na przykład, że wilk jest sprzymierzeńcem rolnika, ponieważ skoro poluje na jelenie, na sarny, na daniele, czy na dziki, powoduje obniżenie poziomu szkód rolniczych. Oczywiście jest to kompletna nieprawda, ponieważ szkody rolnicze powoduje zwierzyna, której zagęszczenie reguluje człowiek. I teraz, jeżeli wilk wchodzi w to środowisko, to różnica jest tylko taka, że człowiek pozyskuje mniej zwierzyny, szkody są dokładnie takie same, natomiast to wszystko, co upoluje wilk, obniża możliwość przychodów słowiectwa i możliwość zapłaty odszkodowań rolnikom. Także tak naprawdę wilk jest wielkim antagonistą rolników i obniża możliwości wypłacenia odszkodowań.
A może raczej antagonistą myśliwych, w tym przypadku konkurentem wręcz?
Mimo wszystko myśliwy sprzyja rolnikom przez to, że w swoim wolnym czasie, a to są noce, dyżuruje na polach, pilnuje tych pól, żeby tych szkód rolniczych nie było. To są długie miesiące ciężkiej pracy, za którą nikt nie bierze żadnych pieniędzy. Nigdy ona się finansowo nie zwróci. Natomiast no wilk, watacha wilków 4-5-osobnicza pozyskuje mniej więcej co drugi dzień dużego ssaka, jelenia, sarnę bądź dzika, czyli około prawie 200 takich osobników zwierzyny jest zażynanych przez watachę wilków w ciągu roku. To są duże pieniądze.
Pan mówi, że wilki pod Poznaniem nie boją się człowieka. Ja czytałem publikację Polskiej Agencji Prasowej na temat badań prowadzonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. I wynika z nich, że wilki nie przestały się bać człowieka. 80% uciekało, kiedy usłyszało głos ludzki. To są inne wilki? Czy inne badania?
Myślę, że wszystko zależy, gdzie i w jakiej sytuacji były prowadzone badania. Sytuacja, kiedy wilk jest objęty ścisłą ochroną i rzeczywiście zagraża zarówno populacjom zwierzyny, jak i nie bójmy się powiedzieć, że również człowiekowi.
O to też zaraz zapytam.
Dochodzi również do sytuacji, zdajemy sobie niestety z tego sprawę, że niemyśliwi, a kłusownicy potrafią zabijać wilki. To jest absolutnie niedopuszczalne działanie. Niemniej jednak trzeba sobie zdać sprawę, że pojawia się. Jeżeli gdzieś w jakimś rejonie funkcjonują kłusownicy, wilk będzie uciekał na głos ludzki, czy w ogóle na obecność człowieka. Natomiast my mamy przykład Puszczy Zielonki, gdzie żadna presja na wilki nie jest wywierana i spotkanie wilków, ostatnio sobota, 5 osobników w świetnej kondycji, mijało nas około kilkadziesiąt metrów od nas bez żadnego lęku.
To pytanie w takim razie o te wilki, które się boją czy się nie boją, to jest zagrożenie dla człowieka czy nie? Bo cały czas słyszymy, że dzikie zwierzę nas nie zaatakuje, jeśli my go nie sprowokujemy.
No, to jest dosyć trudne, czy trudna teza i śmiała, że jeżeli my nie zaatakujemy wilka, to nas nie zaatakuje.
Nie sprowokujemy, nie mówię, że zaatakujemy.
Sprowokujemy, właśnie, bo prowokacją może być to, że prowadzimy psa na otoku. Takie sytuacje, że pies na smycze zostanie przy nas zaatakowany, zarżnięty i zjedzony. I wówczas naprawdę rzeczywiście jest trudna sytuacja, jak się zachować. Czy bronić swoją pociechę czy uciekać. Natomiast też trzeba pamiętać, że w przypadku wilków działają atawizmy. To, że w badaniach, które wykazały na przykład, że w jakiś nieracjonalny sposób się zachowuje zwierzyna. Słynny przykład chmary jeleni, która wpadła na zbocze pokryte lodoszczelniem, zaczęło się ślizgać. Wilki wpadając w tą chmarę wyrżnęły wszystkie jelenie, chociaż nie potrzebowały. Potrzebowały jednego, którego zjadły. I dokładnie taka może być sytuacja, kiedy człowiek zacznie uciekać na widok wilka, albo przewróci się, zacznie kuleć, czołgać, bo skręci sobie nogę, więc no, to jest bardzo poważna sprawa.
Spotkanie z bardzo poważnym osobę, która została skrzywdzona przez wilki, pogryziona, raniona.
Tak, oczywiście takich przypadków jest bardzo dużo potwierdzonych. One nie są nagłaśniane.
W Polsce, w Poznaniu?
Tak, w Polsce, oczywiście.
To może pan podać taki przykład?
No, żeby w ten sposób...
Nie mówię o imieniu, nazwisku, ale...
To były przykłady ataku zarówno robotników leśnych, czy myśliwych przy ambonie. To się oczywiście zdarzało. Są przypadki podejrzenia ataku przez wilki, które próbuje się dyskontować tym, że mogłyby to być zdziczałe psy, tylko tezy takie nie bronią się w miejscu, gdzie wilki występują przez wiele lat, ponieważ...
Czyli w lasach.
Na przykład, ponieważ pierwsze co to wilki rozprawiają się z bezdomnymi psami. To jest, no a potem również z psami, które gdzieś w jakiś sposób omijają posesję, czy wychodzą ze swoich posesji, a potrafią również na posesjach zabijać psy. Pierwszy sygnał, że wilki pojawiają się w środowisku, to zwykle są ogłoszenia, zaginął pies.
Cały czas mówimy o psach, a ja pytałem o ludzi, którzy zostali skrzywdzeni.
Także mówię... Tak, tylko że finalnie stwierdzono, że być może to były bezdomne psy, być może zdziczałe psy.
Czyli nie udało się tego potwierdzić?
Nawet na spotkaniach parlamentarzystów były przytaczane konkretne przykłady, ale w zadziwiający sposób media nie podnoszą tych wątków. Natomiast no też nie chodzi o sianie paniki, absolutnie, tylko chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że duży drapieżnik może zaatakować. Natomiast co roku takie zdarzenia na pewno udokumentowane w ościennych krajach się zdarzają. Dotyczy to i Litwy, Białorusi, Łotwy, Rosji oczywiście. Zdarza się to również w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Natomiast w Polsce można w internecie znaleźć dużo takich przykładów, gdzie są podejrzenia, są faktyczne sytuacje. Nawet ludzi odnalezionych zwłok, których podejrzenia są, że są to wilki. Skoro nie można wykluczyć, a nie udowodniono, że są to psy, na pewno zwierzęta.
Potwierdzonej sytuacji ja nie znam.
Po prostu mogę przygotować się.
Mam nadzieję, że takich nie będzie, przynajmniej w najbliższym czasie w Poznaniu, ani w Wielkopolsce.
No,
bo tego nikomu nie życzymy.
Też mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, bo wtedy byśmy tylko potwierdzili słynną polską maksymę: Polak mądry po szkodzie.
Państwa i moim gościem był profesor Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.